Drodzy Państwo, 15 minut po godzinie 18 rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy księdza doktora Tomasza Tomaszewskiego, znanego już Państwu biblistę z Koszalina, adiunkta w Katedrze Egzegezy i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Są z nami także klerycy z Seminarium Koszalińskiego, Arkadiusz Korwin-Gronkowski z 5 roku i Krzysztof Obolewicz z roku 4. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozpocznijmy nasze spotkanie jak zawsze, wzywając Ducha Świętego, prosząc o światło dla nas.
Bardzo serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w kolejnym programie pod tytułem Szukając Słowa Bożego. I jak zwykle co piątek o tej porze chcemy zatrzymać się nad Słowem Bożym, które Kościół daje nam w liturgii niedzielnej mszy świętej. Przeżywamy czas wielkanocny, czas paschalny. Przed nami już trzecia niedziela tego okresu wielkanocnego. Warto też, abyśmy wspomnieli o tym, że ta trzecia niedziela wielkanocna to niedziela biblijna. W całej Polsce już po raz trzeci ta niedziela będzie przeżywana jako właśnie niedziela biblijna, która rozpocznie jednocześnie tydzień biblijny. W tym roku, który przeżywamy w tym roku pod hasłem Mów o Panie, Twój Kościół Cię słucha. I pewnie to hasło, które wyraża prośbę skierowaną do Pana Boga o to, aby do nas mówił, wpisuje się też jakoś i w to, co czynimy w tym naszym piątkowym programie. Prosimy przecież Pana, aby do nas mówił, bo Go słuchamy. Słuchamy Go jako Jego Kościół. Kościół założony przez zmartwychwstałego Pana. I dzisiaj chcemy właśnie te trzy fragmenty Słowa Bożego poddać wyjaśnieniu, a nade wszystko naszej osobistej refleksji. Tą refleksją ci, którym uda się w dalszej części programu połączyć telefonicznie, będą mogli się z nami wszystkimi podzielić, dając w ten sposób świadectwo o tym, jak to usłyszane dzisiaj Słowo Boże jest przez nich rozumiane, jest przez nich przeżywane, a może już wydało, czy wydaje jakieś konkretne owoce w ich życiu. Jak zwykle zachęcam do tego, abyśmy sięgnęli teraz po Pismo Święte, bądź przygotowane już na najbliższą niedzielę fragmenty czytań. Słuchamy się w trzy fragmenty. Pierwsze czytanie z Księgi Dziejów Apostolskich, z rozdziału 2. Będzie to werset 14, a następnie wersety od 22 do 28. W drugim czytaniu usłyszymy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła z rozdziału pierwszego, wersety od 17 do 21. I wreszcie Ewangelia, fragment Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 13 do 35. A zatem mów o Panie, Twój Kościół Cię słucha.
Z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój. Także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.
Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy przemieniło apostołów. Stali się oni wiernymi i odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana. Ta przemiana, której doświadczyli Jego uczniowie, została wiernie oddana w pierwszej mowie Piotra, której fragment usłyszeliśmy przed chwilą w czytaniu z Dziejów Apostolskich. Piotr rozpoczął swoją mowę zwrotem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, oraz prośbą skierowaną do słuchaczy, aby uważnie słuchali jego słów. Drugą część mowy apostoł poświęcił Jezusowi jako Mesjaszowi, Chrystusowi. Odwołał się do jego czynów, cudów i znaków, których Judejczycy byli świadkami. Najistotniejszy dowód mesjańskiej godności Jezusa Piotr widział jednak w jego zmartwychwstaniu. Jezus Nazarejczyk został wydany w ręce ludzi z woli Boga. Niemniej samo wydanie dokonało się rękami bezbożnych, co oznacza, że było działaniem sprzecznym z prawem. Wprawdzie Judejczycy posłużyli się rzymskimi oprawcami, to ich jednak nie usprawiedliwia. Wręcz przeciwnie, oprawcy ci byli tylko wykonawcami tej nieprawości. Dlatego Piotr oskarża o śmierć Jezusa tylko Judejczyków. Wy go zabiliście. Bóg jednak wskrzesił Jezusa z martwych. Na potwierdzenie zmartwychwstania Chrystusa Piotr odwołuje się do słów psalmu 16. Psalmu, który zapowiadał wydarzenie zmartwychwstania i obwieszczał zachowanie ciała Mesjasza od skażenia w grobie, czyli od rozkładu. To dało później Piotrowi podstawę do porównania Dawida i Mesjasza. Dawid umarł i jego ciało uległo rozkładowi, a jego grób na południowym stoku Jerozolimy mogli oglądać wszyscy jej mieszkańcy i przybywający do tego miasta pielgrzymi. O zmartwychwstaniu Chrystusa świadczą natomiast apostołowie i ci, którzy go widzieli po jego śmierci. To właśnie oni, dzięki mocy Ducha Świętego, stali się pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Pana. A świadectwo to głoszone jest także dzisiaj i sięga aż po krańce ziemi.
Z pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wzbudził go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.
Po słowach, których treść stanowiła pewność zbawienia i podziw dla wielkości łask udzielanych przez Boga człowiekowi, apostoł Piotr przechodzi w swoim pierwszym liście do konkretnych pouczeń. Usłyszany przed chwilą fragment pierwszego listu Piotra apostoła jest zachętą do życia w świętości, świętości, której wzorem jest sam Bóg. Fakt wzywania Boga jako Ojca nakłada na chrześcijan obowiązki. W przeciwnym bowiem razie staliby się oni podobni do Żydów, którzy uważali swoje uprzywilejowane stanowisko wobec Boga za gwarancję zbawienia. Tymczasem Bóg jako sędzia będzie oceniał uczynki każdego człowieka. Człowieka, który spędza swoje życie na obczyźnie, ponieważ jego właściwą ojczyzną nie jest doczesność, lecz niebo. Dlatego właściwą postawą chrześcijanina jest autentyczna bojaźń Boża. Nie oznacza ona strachu, ale miłość pełną uwielbienia i poczucia własnej małości i niegodności. Historia zbawienia była bardzo często historią nieposłuszeństwa, buntu i grzechów ludu Bożego. Jednak Chrystus wykupił człowieka z tego dziedzictwa. I to nie czymś materialnym, ale swoją drogocenną krwią. Dlatego jest on określony jako baranek niepokalany i bez zmazy. W zbawczych planach Bożych Chrystus był przewidziany jako odkupiciel jeszcze przed stworzeniem świata, a jego przyjście na świat wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem rozpoczęło czasy ostateczne, w których żyjemy. Odpowiedzią nowego ludu Bożego, czyli Kościoła, na tę zbawczą interwencję jest żywa wiara w Boga, który wskrzesił z martwych Chrystusa. To właśnie przez Niego chrześcijanie uzyskali przystęp do Boga i trwają z Nim w nieprzerwanej komunii, której zasadniczymi elementami są wiara i nadzieja. Przyjęcie i przeżywanie wiary w Chrystusa nie jest więc możliwe bez gruntownej i dogłębnej przemiany dotyczącej wszystkich dziedzin postępowania moralnego. Niedopuszczalny jest w tym względzie jakikolwiek kompromis i przejmowanie zachowań charakterystycznych dla ludzi żyjących bez Boga. Podstawową inspiracją dla chrześcijan ma być głęboka świadomość odkupienia, którego Chrystus dokonał za cenę swojej krwi. On też jest najdoskonalszym wzorem całkowitej niewinności i bezgrzeszności. Za taką to postawę został wywyższony przez swoje zmartwychwstanie, a pamięć o tym powinna umacniać naszą żywą wiarę w Boga.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Usłyszeliśmy Słowo Boże na trzecią niedzielę wielkanocną. Słowo, które właśnie w tym czasie paschalnej radości ciągle mówi nam właśnie o zmartwychwstaniu. o spotykaniu się zmartwychwstałego Pana z tymi, którym On się ukazywał. Ale mówi także o tym, co znaczyć ma dla nas wiara w zmartwychwstanie. I to Słowo Boże, które usłyszeliśmy, niech będzie dla nas teraz natchnieniem, inspiracją do tego, abyśmy potrafili się podzielić tym, co do mnie konkretnie Bóg mówi właśnie w tym Słowie. Słowie, które wybrane jest na tę najbliższą niedzielę.
Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. Ewangelia według świętego Łukasza.
Zanim jeszcze telefony, to oczywiście słowo komentarza do Ewangelii. Ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza, który usłyszeliśmy, jest cennym świadectwem nastrojów, które panowały wśród apostołów i uczniów Jezusa po Jego ukrzyżowaniu. Część tych ludzi pozostała jeszcze w Jerozolimie, zamknięta z obawy przed Żydami w Wieczerniku. Część zaś opuszczała już święte miasto. Do tych ostatnich należeli właśnie dwaj uczniowie idący do Emaus. W czasie drogi prowadzili oni dyskusję o Jezusie, o Jego osobie i działalności zakończonej śmiercią na krzyżu. W ten sposób chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jest Jezus. Sam fakt, że taka dyskusja miała miejsce, wskazuje na to, że ich opinie o Nim nie były zgodne. Byli jednak pewni, że Jezusa nie ma już wśród nich. Wtedy to właśnie On sam dołączył się do nich, ale Bóg sprawił, że nie mogli Go poznać. W takich okolicznościach Jezus rozpoczął rozmowę z dwoma wędrowcami, która miała ożywić w nich wiarę. Uczniowie określili Jezusa jako proroka, który działał i nauczał. Jednak ich mesjańskie nadzieje miały charakter ziemski, polityczny. Jezus jednak nie był takim Mesjaszem i dlatego wielu Jego uczniów spotkał zawód. Odpowiedzialnością za śmierć swojego mistrza obarczali oni arcykapłanów i starszyznę żydowską. Minęły już 3 dni, w czasie których, jak wierzono, dusza po śmierci człowieka przebywa w pobliżu jego ciała. Nie było już zatem żadnej nadziei, że Jezus będzie jeszcze żył. Nawet pierwsze wiadomości o zmartwychwstaniu pochodzące od kobiet oraz stwierdzenie apostołów, że grób jest pusty, nie przypomniały więc tym dwóm uczniom zapowiedzi o zmartwychwstaniu. Nie skłoniły ich do zatrzymania się w Jerozolimie i przekonania się, jaka jest rzeczywiście sytuacja. Dlatego to sam Jezus musiał wyjaśnić swoim uczniom mesjańskie przepowiednie, zawarte w pismach Mojżesza i proroków. Wyjaśnienia wymagały przede wszystkim te przepowiednie, które mówiły o cierpieniach Mesjasza, między innymi pieśni o Słudze Pańskim u proroka Izajasza. W nich wszystkich wyrażona została wola Boża, którą Jezus wypełnił. I dopiero poznanie tej woli pozwala zrozumieć osobę Jezusa i Jego dzieło oraz uwierzyć, że On naprawdę jest Mesjaszem i przez cierpienia, które były Jego udziałem, wszedł do niebieskiej chwały. Chylenie się dnia ku zachodowi rozpoczynało się niedługo po południu. Wtedy to uczniowie zatrzymali Jezusa i ugościli Go. W czasie posiłku Jezus spełniał czynności ojca rodziny, rozdając chleb przed spożywaniem potraw. Właśnie wtedy uczniowie go poznali. Otwarcie się im oczu było związane z wyjaśnieniem mesjańskich tekstów Pisma Świętego oraz gestami i słowami Jezusa przy łamaniu chleba. Była to jednak przede wszystkim łaska Boża, dzięki której najpierw pałały ich serca, a potem poznali Jezusa. Jednak wtedy On zniknął im z oczu. Po szybkim powrocie z Emaus do Jerozolimy uczniowie dowiedzieli się, że Jezus naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Piotrowi. Wtedy i oni opowiedzieli o swoim objawieniu i o tym, jak poznali Jezusa. W tym opisanym przez ewangelistę Łukasza ukazaniu się zmartwychwstałego Pana podkreślona jest jedna ważna rzecz. Waga i znaczenie Pisma Świętego, które pomaga w autentycznym spotkaniu z żywym Chrystusem. Trzeba także pamiętać, że każda celebracja Eucharystii ciągle na nowo przywołuje drogę, jaką przebyli uczniowie zmierzający do Emaus. Przypatrzmy się dobrze mszy świętej. Najpierw obrzędy wstępne, potem słuchanie Słowa Bożego, liturgia eucharystyczna z łamaniem chleba i obrzędy zakończenia. Dzięki łasce Bożej, w tym najświętszym spośród sakramentów, ma zatem miejsce głębokie i rzeczywiste spotkanie z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Takie jak to, które dokonało się w Emaus, a wcześniej na drodze prowadzącej do Niego.
Drodzy Państwo, zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego. Numer telefonów do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowe 56, a naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tomaszewski.
Nim wędrowali, stracili, wyparli się. Nie uwierzyli i nie poznali.
Słowa nie usłyszeli, Boże nie ujrzeli, serce nie poczuli, nie pojęli ból.
Ci, którzy przecież szczerze kochali, stracili, wyparli się. Nie uwierzyli i nie poznali.
Słów nie usłyszeli, Boże nie dojrzeli, serce nie poczuli, nie pojęli ból.
Lecz Boże nie poznałeś, lecz Boże nie poznałeś, że Jezus zmartwychwstały na drodze do Emaus, na drodze do nie poznał Kleopasie, że się wypełnia słowo w czasie na drodze do Emaus, na drodze do
Emaus. I mamy telefon, bardzo prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości przybyłych w studiu i ojca prowadzącego. Mam na imię Elżbieta. Ja chciałam się podzielić taką refleksją, jaką budzi właśnie we mnie to czytanie na nadchodzącą niedzielę o mojej wierze, jak ona się zmieniała. Bo kiedyś tak sobie myślałam, że w tej mojej wierze wystarczy mi takie myślenie moje po ludzku, prawda? Myślenie o Bogu, o świecie, o sobie, w jakiejś takiej prawdzie, w poszanowaniu prawa Bożego i że to wystarczy. I pamiętam, że właśnie kiedyś ta perykopa właśnie o tych uczniach na drodze z Emaus spowodowała właśnie takie moje myślenie zupełnie w innym kierunku, że właśnie to ludzkie myślenie to nie wystarczy. To nie wystarczy wiedza, to nie nie wystarczy mądrość jakaś, tylko to wystarczy, to nie wystarczy do tego, żeby właśnie poznać Boga. I wtedy właśnie te moje oczy gdzieś były takie na uwięzi, mimo chodzenia do kościoła, mimo słuchania Słowa Bożego, to właśnie ja tego Jezusa jak gdyby właśnie oczami duszy nie widziałam. I przyszedł taki moment takiego etapu w moim życiu, kiedy zrozumiałam, co to jest prawdziwe nawrócenie. Kiedy nawrócenie to jest właśnie otwarcie się, takie kompletne otwarcie, poddanie się Bogu, poddanie się Jego prowadzeniu, czyli że już nie ma mojego myślenia, takiego tego ludzkiego myślenia. Jest łaska tylko Boża, która mnie prowadzi poprzez poznawanie Boga. Jest właśnie wsłuchiwanie się w Słowa Bożego, ale właśnie tak, żeby pałało serce. Co to znaczy? No właśnie, gdzie nie ma mojego wyobrażania, tylko poddanie się temu Słowu Bożemu, które otwiera mnie całkowicie na posłuszeństwo też temu Słowu, na wprowadzanie go w swoje życie. I też właśnie na to, żebym poprzez to swoje życie trwała mimo i bólu, i cierpienia, że różnie będzie, właśnie tak jak w słowach Jezus tłumaczył, że Mesjasz będzie cierpiał, a więc w moim życiu też będzie cierpienie. Bóg mi nic nie wygładzi tego życia, tak jak ja sobie po ludzku wyobrażałam, że jeżeli będę już taką dobrą chrześcijanką, to coś tam w nagrodę będę dostawała. Nie, to jest właśnie tak, podporządkowanie się Słowu Bożemu, a więc też przyjęcie Ducha Świętego, Ducha, który powoduje właśnie i nawrócenie, i piękną ewangelizację. Jestem szczęśliwa, że jestem właśnie w tym czasie już pełni, kiedy i Duch Święty właśnie już był dany, kiedy właśnie apostołowie już byli odważni i inaczej już to było takie dopełnienie, właśnie zrozumienie całej misji Chrystusa i Jego zmartwychwstania i właśnie trwanie we wspólnocie, modlitwa, Eucharystia, to właśnie to, co i modlitwa bardzo, to właśnie to jest to, że wtedy tego słowa inaczej się słucha i że serce właśnie pała, bo serce jest otwarte. Nie ma mojego już myślenia, nie ma moich planów, nie ma mojego jakiegoś dalszego takiego przewodzenia temu mojemu życiu. To jest całkowite podporządkowanie się Bogu. To chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Pani Elżbieta poruszyła tutaj, dziękujemy za tą refleksję wśród tych kilku wątków tutaj podjętych. Ten bardzo ważny wątek, temat wiary, bo to, co się stało w uczniach idących do Emaus, to było po prostu rodzenie się w nich wiary, która w jakiś sposób w ich sercach była, ale no gdzieś tam się skurczyła, czy może nawet w pewien sposób można powiedzieć, że zniknęła w momencie, kiedy właśnie myśleli, że krzyż, śmierć na krzyżu ich nauczyciela, mistrza Jezusa, to już jest koniec. Więc ta nadzieja w nich i wiara do końca nie zagasły, dlatego owocem tego towarzyszenia im Jezusa już zmartwychwstałego w ich wędrówce, w ich drodze do Emaus i potem to, co było ich doświadczeniem już, gdy zatrzymali się w wiosce, to było doświadczenie właśnie wiary. I tak jak tu było powiedziane, ta wiara jest nam niezbędna. Jest nam niezbędna, dlatego że ona wraz z rozumem, będąc w pewnej równowadze, prowadzi nas właśnie na spotkanie z Panem Bogiem. I tu musimy o tę równowagę dbać i o to, żeby nie było w naszym życiu tylko kierowania się rozumem, ale żeby nie było tylko kierowania się wiarą, bo rozum też przecież jest dany nam przez Pana Boga, abyśmy i nim także go poznawali wraz właśnie z tą łaską wiary, którą przecież od Boga otrzymujemy, bo jest właśnie łaską.
Jest kolejny telefon, proszę bardzo. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Janina z Krakowa.
Teraz zawsze witamy.
Ja właśnie słuchałam Pani Elżbiety i zazdroszczę jej, że właśnie tak może się otworzyć zupełnie, jak mówi. I ja się nawracam, tak, od lat, ale ostatnio mam właśnie takie doświadczenie, tej Paschy i tego całego okresu. I po w oktawie właśnie przeżyłam takie coś, co mnie zupełnie rozbiło. Kompletnie tak sobie pomyślałam, że bo zmarła koleżanka moja, która była osobą naprawdę tak wspaniałą i tak pomagającą osobom uzależnionym. I znają ją w tym środowisku wszyscy. Na tym pogrzebie było bardzo, bardzo wiele osób, które jej zawdzięczały bardzo wiele. No i właściwie dla rodziny swojej mimo wszystko, mimo tego, że pragnęła coś zrobić, pewnie zrobiła. Ja nie powinnam tak mówić w ogóle. Ja jestem w tym miejscu nawracania, ja nie powinnam, ja wiem to. Ale jest coś takiego, że jest we mnie bunt, bo jednak chciałabym coś dostać w nagrodę właśnie. I ksiądz powiedział takie wspaniałe przy pogrzebie kazania, bo zmarła w Wielki Czwartek w niesamowitych cierpieniach, bo miała otwora kości i osoba nie stara, bo 58 lat. Ja po prostu nie wiem, rozbiło mnie to zupełnie, że nie dostała w nagrodę właśnie tego, co tak zabiegała bardzo i tak bardzo dla każdego była życzliwa. Ale właśnie, otrzymała tą łaskę cierpienia takiego chrystusowego, tak? To prawda. I ja jako chrześcijanin powinnam mieć nadzieję, że teraz właśnie bliscy zobaczą tego właśnie Chrystusa w swoim życiu. I ja bym też chciała, bo na razie to jestem w takim właśnie buncie. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy.
Trzeba, Pani Anino, pamiętać, że w naszym życiu wiary te różne sytuacje się przytrafiają i nawet jeśli mamy takie poczucie, jak Pani to nazwała, buntu, to trzeba by na pewno w tym buncie właśnie nie odwracać się od Pana Boga, tylko jeszcze bardziej do Niego właśnie przylgnąć i poszukiwać właśnie w Słowie Bożym także odpowiedzi na swoje pytania, te, które gdzieś tam mamy, czy Pani ma w tym czasie konkretnie, bo te odpowiedzi są i dotyczące także cierpienia, czy właśnie dlaczego człowiek cierpi, jaki to ma sens, to właściwie są to są pytania, na które odpowiedzi możemy poszukiwać także w Słowie Bożym. Tutaj w Pani konkretnej sytuacji tego doświadczenia śmierci, jak rozumiem, bliskiej osoby w jakiś sposób, można by też to, co usłyszeliśmy dzisiaj w tym pierwszym liście Piotra, przywołać. Że właśnie jesteśmy właściwie ciągle tutaj w tej naszej ziemskiej rzeczywistości na obczyźnie, czyli czujemy się zupełnie dobrze na ziemi, w tej naszej doczesności, ale żyjemy tak, że mamy świadomość tego, że jednak nasza ojczyzna jest w niebie i przez to ziemskie życie każdy z nas powinien i pewnie większość z nas chce przejść tak, aby jak staniemy przed tym Bogiem, który jest sędzią, który, jak słyszeliśmy, nie ma względów na osoby, tylko będzie nas właśnie oceniał, osądzał z miłości, którą świadczymy, to wtedy właśnie ta nagroda będzie. Ale myślę, że dla tej pani, której tutaj było wspomniane, która odeszła i zostawiła po sobie właśnie świadectwo miłości, dobra, taką nagrodą jest choćby to, że ktoś o niej myśli dzisiaj po jej śmierci, ktoś się za nią modli, jak pani, czy te wiele tych osób, które gdzieś tam uczestniczyły w jej pogrzebie. Więc to jest taka nagroda, która ma wymiar właśnie taki chrześcijański już, a nie jest jakimś orderem przypiętym do klapy, czy jakąś nagrodą taką właśnie namacalną, materialną. Czasami te takie niematerialne wyrazy wdzięczności są, mogą być większą nagrodą dla nas, jeśli one są, a jeśli ich nie ma, to właśnie oczekujemy tej nagrody w postaci zbawienia i głęboko wierzymy, że nasze życie do tego zbawienia będzie prowadziło, jeśli je właśnie wypełnimy miłością i na różne sposoby też okazywaną drugiemu człowiekowi.
Jest kolejny rozmówca, bardzo proszę. Halo? Słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard Rzeszowa. Ja mam takie skojarzenie. Po prostu porównuję te dwie sytuacje. Uczniowie idący, właściwie uciekający troszeczkę ze strachu z Jerozolimy do Emaus i to, co opisuje Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, gdzie idzie święty Piotr, pierwszy papież, też ucieka z Rzymu, spotyka Chrystusa i zarówno ci uczniowie z Emaus pod wpływem rozmowy, pod wpływem poznania, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, pod wpływem rozpoznania Go na podstawie Jego słów i Jego czynów, jak również święty Piotr pod wpływem rozmowy z Panem wracają. Wracają tam, skąd uciekli. I wydaje mi się, że każdy z nas ma też taką sytuację. Tu nie chodzi nawet o fizyczną ucieczkę z jakiegoś miejsca, ale jakiś strach i ucieczkę przez trudnościami. I jeśli rozpoznamy te swoje Emaus, jeśli zdamy się na Słowo Boże, jeśli będziemy rozważać czyny i życie Jezusa Chrystusa i przyjmiemy za Jego pośrednictwo łaskę Ducha Świętego, to potrafimy wrócić do wnętrza własnego serca i na spokojnie, rozważnie, w oparciu o Słowo Boże, o dekalog, o kazanie na górze, o przykazanie miłości i rozwiązywać to. I ja coś przez coś takiego przechodziłem i życzę każdemu, żeby zawsze potrafili rozpoznać tą swoją ucieczkę do Emaus i wrócić tam z pomocą Bożą i rozwiązywać na bieżąco swoje problemy uczciwie, zgodnie z prawdą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Dziękujemy. Tutaj pan Ryszard dotknął właśnie kwestii też bardzo istotnej, mianowicie tym problemem, jeśli możemy tak powiedzieć, tych dwóch uczniów, ale także pewnie i innych uczniów Jezusa, ale mówimy akurat o tych dwóch, którzy właśnie uciekali, bo trzeba tak powiedzieć, że uciekali po prostu do Emaus, właśnie zawiedzeni tym, że Pan Jezus nie spełnił ich oczekiwań i to był ich problem. Tak jak właśnie jeden z nich mówi, myśmy się spodziewali, że właśnie On, Jezus z Nazaretu, miał wyzwolić Izraela. Bo spodziewali się Mesjasza, który będzie właśnie wyzwolicielem takim ziemskim, politycznym Izraela, który pokona Rzymian i przywróci Izraelowi pełną wolność. A Jezus, którego spotykają po drodze, nie wiedząc jeszcze, że to On, wyjaśnia im, że to nie takim On miał być Mesjaszem i nie takiego Mesjasza zapowiadały starotestamentalne pisma. On wyzwolił Izrael. Nie tylko Izrael, wyzwolił całą ludzkość i to nie z jakiejś ziemskiej niewoli, ale z niewoli grzechu i śmierci. A zatem może być tak czasami, że my, tak jak Pan powiedział słusznie, uciekamy do jakiegoś swojego Emaus, w sensie duchowym, tak jak Pan powiedział, niekoniecznie jakimś takim fizycznym, nie przebywając jakichś kilometrów od gdzieś tam swojego miejsca życia, ale uciekając duchowo do jakiegoś swojego Emaus, możemy uciekać, bo może nam się wydawać, że Chrystus nie spełnia naszych oczekiwań, że nie spełnia naszych nadziei, bo może my jakby widzimy w Chrystusie kogoś innego i oczekujemy od Niego czegoś innego niż On nam daje, czy On nam dał. I może tak być, że chcemy sobie tego Chrystusa czy Boga w ogóle tworzyć właśnie według jakichś swoich upodobań, według swojego obrazu i rzeczywiście wtedy mogą być zawiedzione nadzieje. I oby w takich sytuacjach właśnie rozpoznać Chrystusa, oby te nasze wtedy oczy nie były na uwięzi, ale żeby rzeczywiście poprzez ludzi, poprzez świadectwo życia, ich wiary, czy poprzez osobiste doświadczenie żywego Chrystusa, na które się otwierajmy, żeby po prostu to te oczy wiary właśnie spotkały Chrystusa.
Bóg zapłać. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i przy Najświętsze Serce Maryi.
Teraz i zawsze.
chciałabym się włączyć do dyskusji.
A kto mówi?
Magdalena Majlarsen i dzwonię z Norwegii.
Witamy panią gorąco, proszę bardzo.
Już teraz?
Oczywiście.
To ja mam się nagrać, czy...
Proszę pani, tutaj nie ma żadnego nagrywania. To jest audycja na żywo zawsze.
No bo właśnie nie słyszę siebie w radiu.
No ale to nie, właśnie ma pani siebie nie słyszeć. O to chodzi właśnie, żeby mieć wyłączone radio.
Dobrze.
Bo ona przeszkadza.
Ja tak chciałabym się wypowiedzieć na temat nawrócenia. Jako osoba młoda przeżyłam bardzo wiele operacji. I dokładnie przed 2009 roku, przed świętami Bożego Narodzenia, gdy po kolejnej operacji trafiłam z bardzo wielkim zakażeniem organizmu i lekarze nie dawali mi żadnej szansy. I choć zawsze wiedziałam, że istnieje Bóg, prawda? I choć zawsze wiedziałam, że jest, nigdy go nie czułam. Wtedy się bardzo, bardzo zniżyłam i poprosiłam go jednak o to zdrowie, prawda? To zdrowie mi dał. Zwalczyłam tą niesamowitą chorobę, przeżyłam i na święta wróciłam do domu. I chciałabym wypowiedzieć się na temat to, że mi pomógł. Ja jeszcze tego, tej miłości nie czułam. Ale przez przypadek dowiedziałam się o świętym Ojcze Pio. I zaczęłam się wgłębiać w jego życie. Potem zaczęłam czytać Pismo Święte, ale nie całe. Prawda? Tylko to, co znalazłam, do czego się odnosiły teksty z różnych objawień maryjnych, jezusowych. No i w pewnym momencie Bóg, ja poczułam tą miłość i obcuję, ja wiem, że Jezus jest przy mnie. To jest coś pięknego. Dekalog. I uważam, że fundamentem naszej wiary nie jest dom, nie jest mieszkanie, tylko tak naprawdę jest wiara, miłość Boga. Bo jak my kochamy Boga, a Bóg kocha nas, to nie ma rzeczy niemożliwych. I On zawsze nam pomoże we wszystkim, co by nie było. Dziękuję.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękujemy pani Magdaleno za to świadectwo, właśnie można powiedzieć. Właśnie takie świadectwo tego, można powiedzieć, powrotu do Jerozolimy. To znaczy z jakiegoś tam czasu poszukiwania, czy może nawet właśnie zbuntowania, czy jakichś wątpliwości. Wróciła pani tą w ten sposób, poprzez te doświadczenia tutaj wypowiedziane, właśnie do tej Jerozolimy. Oczywiście w przenośni jakoś duchowo. Czyli do tego miejsca związanego właśnie, czy po prostu do wiary w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I trzeba się z tego cieszyć i pewnie tę wiarę pielęgnować, ciągle ją ożywiać i rozwijać. I tego pani życzymy.
Wierność zaprzysięgali, stracili, wyparli się, nie uwierzyli i nie poznali. Ci, co o życie swoje się bali, stracili, wyparli się, nie uwierzyli i nie poznali.
Co nie usłyszeli, Boże nie dojrzeli, serce nie poczuli, nie pojęli Boże.
Ja tego się nie poznałeś, że albo Jezus z martwych wstał.
Nie poznaj.
uwierzyli i nie poznali.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Elżbieta z Białegostoku.
Witamy Pani Elżbieto, bardzo proszę.
Oto może przeczytam z Dziejów Apostolskich. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Dał mi Bóg poznać drogi życia. To jest fakt. Bo 27 kwietnia, gdy już ostatecznie podjęłam decyzję powrotu do Boga, musiałam prosić najpierw o odwagę. Bo Bóg nie mógł we mnie działać. Ja nie mogłam powiedzieć, że wierzę, tak jak słyszę od wielu ludzi. Ja wierzę, ale ja nigdy tego nie mówiłam. Nie mówiłam nawet, że nie wierzę, bo wierzyłam, że są drogi życia, że Bóg mnie stworzył w jakimś celu i że muszę wypełnić Jego wolę. Ale nie miałam dobrych nauczycieli, bo u schyłku swego życia w wieku 40 roku odważyłam się stanąć ze wszystkimi młodymi ludźmi, żeby otrzymać sakrament bierzmowania. I 27 kwietnia minęło właśnie 21 lat, kiedy we wspólnocie kościoła, do której zostałam 5 maja właśnie wszczepiona, bo dzięki sakramentowi bierzmowania mogłam otrzymać sakrament małżeństwa i otrzymać godność kobiety należną z tego tytułu. I otrzymałam również tego dnia, kiedy stanęłam z mężem przed ołtarzem, bo przedtem żyliśmy w grzechu. Przy krzyżu było próbę grobu. My przebyli dziełem naszym zmartwychwstanie. Mąż mój wywodził się z domu, gdzie była wiara. U mnie moja matka również miała wiarę. Mój ojciec również miał wiarę i uczyli mnie tego. Aczkolwiek nie było to tak ostentacyjne, jak to niektórzy pierwsi siedzą w synagogach. I chciałabym właśnie teraz Bogu podziękować za to, że ci wszyscy, którzy widzieli mnie, kiedy mnie Bóg znowu doświadczał w drugim związku małżeńskim, może zwątpili. Tak jak uczniowie. Zwątpili. Ale ci, którzy trwali na modlitwie i widzieli, że Bóg jest obecny w moim życiu i że ja, kiedy mówię, że już nie wierzę, mam już tego dosyć, to jest chyba pomyłka, to jednak trwali i dzisiaj, kiedy otrzymałam od Boga i oni również to, że Bóg jest obecny w moim życiu i że ja się uczę wierzyć. Bóg mi dał drugie doświadczenie, bo dał mi nowe mieszkanie, nowego człowieka. Kobieta, która ma 87 lat i która w tej chwili ma przed sobą książeczkę i która ma troje dzieci, piękne, doskonałe córki. I tu jest właśnie dla mnie odpowiedź na słowo wiara. Teraz patrzy ta pani na mnie i ja od niej się uczę właśnie odwagi, męstwa i wiary. I kiedy kobietom, tym córkom powiedziałam, że kiedy matka wam powiedziała, nie kłóćcie się, to jedna z najstarszych córek powiedziała, my się nie kłócimy, mamo, my tylko głośno rozmawiamy. Nieprawda, po 3 dniach mojej i matki modlitwy z różańcem w ręku, tejże 87-kole kobiety, ja dowiedziałam się i najstarszej córce powiedziałam, wy, pani, jesteście skłócone, a niech mi pani nie mówi, że pani ma podniesiony głos. Niech pani pozwoli matce wypuścić różaniec z ręki, bo ona już jest zmęczona wołaniem do Boga, żebyście wy zaczęły żyć w jedności chrześcijańskiej, jaką ona was uczyła od tylu lat.
Dziękujemy pani.
No kolejny przykład tutaj pani Elżbiety, no właśnie tego spotkania z Chrystusem i pewnie to przywołanie tutaj choćby sakramentu bierzmowania, tej łaski, która może nie została odpowiednio wykorzystana przez ileś lat, no to jest ten Duch Święty, który właśnie napełnił apostołów najpierw, tych wieczerników, i poszli, żeby świadczyć. Już nie byli wystraszeni, nie byli zamknięci, ale właśnie wyszli i te słowa, które usłyszeliśmy dzisiaj w Dziejach Apostolskich, to właśnie owoc także działania Ducha Świętego. To, co Piotr powiedział tak bardzo mocno przecież, wypomniał niejako, czy no właściwie stwierdził fakty dotyczące życia Jezusa, jak to wszystko wyglądało. To wszystko było za natchnieniem Ducha Świętego, pod wpływem Jego mocy. I naszym zadaniem jest nic innego, jak właśnie takie stawanie wobec dzisiejszego świata, jak Piotr i pozostali apostołowie i wszyscy przez 2000 lat historii Kościoła, i dawanie świadectwa. Nie możemy tej wiary tylko zamknąć jakoś dla siebie, ale właśnie tą żywą wiarę w sercu nosić, ją pielęgnować, ale umieć także o niej świadczyć. Tak jak ci, którzy wrócili z drogi do Emaus i właśnie świadczyli, jak to w ich życiu się dokonało, to rozpoznanie Chrystusa w Emaus przy łamaniu chleba. To jest nasze zadanie chrześcijańskie.
Co słuchamy, Radio Maryja?
Jezus żyje, alleluja. Kłania się Wanda. I taka moja refleksja krótka, że moje serce czuje, że Ty, Panie, idąc obok mnie do mojego Emaus, leczysz mnie siłą swojego słowa. A Twoja Matka Maryja, od niej możemy uczyć się, jak żyć. To ona, stolica mądrości, wyprasza nam łaski, by podczas każdej Eucharystii poznać Ciebie, Panie, gdy łamiesz dla mnie chleb swojej miłości, bym wszelkie niepowodzenia chowała w Twoim zmartwychwstałym boskim sercu. Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Zapłać, tak mi się skojarzyło ze słowami Pani Wandy, to, że właśnie te tekst tej dzisiejszej Ewangelii stał się inspiracją do listu, jeśli dobrze pamiętam, dotyczącego właśnie Eucharystii, chyba roku eucharystycznego, zatytułowanego właśnie po łacinie Mane nobiscum Domine, czyli zostań z nami, Panie. I pewnie w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii warto, abyśmy właśnie też te słowa uczynili także naszą modlitwą, właśnie prosząc tego zmartwychwstałego Pana, żeby On z nami pozostawał, żebyśmy mogli Go właśnie rozpoznawać, abyśmy mogli w Niego wierzyć i poznawać przy łamaniu chleba, ale także w Jego Słowie, aby On był wśród nas, we wspólnocie Kościoła także, w której jest, ale byśmy tego jeszcze bardziej doświadczali, tego, że On jest wśród nas żywy i zmartwychwstały, i że to On w czasie każdej Eucharystii wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. To ten sam Chrystus, który właśnie był w drodze do Emaus ze swoimi uczniami, a potem właśnie został z nimi na wieczerzy.
Pioggia di settembre cade giù, cambia dimensione alla città, nuove sensazioni e nuove riflessioni nella
kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, nie będzie wchodzony w Chrystus i Maria zawsze i zawsze.
Teraz i zawsze.
Włodzimierz Mazowsza. Chciałem nawiązać do tego zagadnienia, które właśnie należy nazwać nawracaniem. I nawracaniem się i nawracaniem pomocy, nawracaniem innych, bo czy nas samych ktoś nam pomaga. Tutaj dotykany problem, nawet profesor to poruszał. I należy zwrócić uwagę właśnie na to, że ci uczniowie, którzy wrócili do Jerozolimy, oni nie wrócili tam po to, żeby się tylko cieszyć, nie wiem, pomóc nam dzisiaj zbalować czy coś takiego, ale po to, żeby dać świadectwo, że jednak Jezus zmartwychwstał i cieszyć się we wspólnocie, cieszyć się z tymi pozostałymi uczniami, którzy też zwątpili. Właśnie te zwątpienia dotykają nas wszystkich. Nie zależą tylko od stopnia rozumu, bo to jak się zauważył i rozum jest potrzebny, ale przede wszystkim wiara, bo to jest łaska poprzez to, że ktoś poszukuje na przykład za pomocą rozumu. Znajduje Boga, bo Bóg nie ucieka. Bóg wydaje się znaleźć, jeżeli go tylko szukamy, to go na pewno znajdziemy. Jeżeli żyjemy w prawdzie, czy staramy się żyć w prawdzie, staramy się prawdę odkrywać, to poprzez to dochodzimy do Boga. Ale chodzi mi o to właśnie, o tą pomoc, czy samą pomoc, czy tajemną pomoc w nawracaniu się. Właśnie, żeby tak jak właśnie senior Prymas Muszyński powiedział również w kazaniu ostatnio większym dla błogosławionego naszego Jana Pawła, że nie możemy czegoś tam nie widzieć, przemilczać. I nie chodzi o piętnowanie, nie chodzi właśnie o jakieś takie sytuacje, które do... Chodzi właśnie o tą pomoc, o to świadczenie, o to świadczenie o wierze, świadczenie o zmartwychwstaniu, świadczenie o bycie w kościele, o tej wzajemnej pomocy, bo często się spotykam, a wracam to do tego właśnie określenia, to jest na tym zacznij od siebie. No tak, ale ja mówię, może się zdarzyć tak, że nigdy nie będę miał możliwości czegokolwiek zrobienia dla kogoś lub ktoś dla mnie, bo wszyscy będziemy robić coś dla siebie, będziemy zatrzymać od siebie. Tylko, że ten początek mógł nastąpić i my właśnie już jesteśmy w drodze ku dobremu, w drodze ku lepszemu i mamy działać tak, żeby ktoś z tego również skorzystał. Tego świata po prostu nie wolno zostawiać. I właśnie tutaj jest ten element tego nawracania się, czyli nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię, wierzcie wtedy, kiedy wam powiedzą. Jak tu panie wcześniej mówiło o tych zranieniach i tak dalej, też doznaję zranień, bo jestem takim, który powrócił lat temu parę. Jest taki element, że ten, kto powrócił, to jest właściwie taki w którejś tam kategorii katolik, bo właściwie on taki jest znikam. A ten, który wierzył w urodzenie, znaczy inaczej, myśli, że wierzył w urodzenie, bo mu to zostało tak przekazane, no to on jest tak ugruntowany, tak mi się wydaje, że właściwie wszystko może, nic nie można mu powiedzieć, bo on z dziada pradziada tą wiarę ma. Tylko, że ta jego wiara często jest taka, że właściwie to jest chyba dziad i pradziad mieli tą wiarę, a w nim jest tylko tyle, żeby o tym powiedzieć, nie zapomnieć. I dobrze, że broni, ale szkoda, że atakuje, bo właśnie te zranienia, o których tutaj też była mowa, no niestety najbardziej mówią właśnie od tych osób, które się tak, za takie właśnie bardzo wierzące uważają i ja tego doświadczam właśnie mniej boli właśnie to, jeśli ktoś nieświadomie robi, a bardziej właśnie ten, który tak świadomie rani, jeszcze mówi, że Chrystus dźwigał krzyż i naszym zadaniem jest dźwigać krzyże, czyli mówi prawie wprost, albo dosłownie wprost, że daje ci krzyż, właśnie ci go funduje, bo ty masz chodzić krzyżem. Ja ci robię krzyż po prostu. Dociążam ci krzyż, żebyś wiedział, że walka z krzyżem, dźwiganie krzyża, to jest właśnie dobra droga wyjścia za Chrystusem. Przecież życie niesie tyle krzyży, że wcale nie trzeba sobie zorganizować nawzajem, raczej tak jak właśnie wysadzenie Antawem. Przed jednej, drugiej zmienności. Pomagajcie sobie nawzajem, żeby tych krzyży nie było aż tyle, bo one i tak są. Tak się dziś zdarzają właśnie. Bądźmy Syryjczykami na siebie nawzajem i bądźmy dla siebie takimi katechetami, jakimi właśnie tu dziękuję radio jest. No i oczywiście Pan Bóg tylko sprawi, jaki jest stopień naszej wiary, bo tego nikt z nas nawet nie wie. Sami nie wiemy, jaki jest stopień naszej wiary. Natomiast bez wątpienia dobrze by było dać szansę tym, którzy ewentualnie, no przynajmniej myślą, że wrócili, bo jeśli im się zaczną udowadniać, że właściwie nie wrócili, nawet nie są w drodze powrotnej, że są tak daleko od Boga, że właściwie nawet nie wiedzą, no to jest nieraz przykre, a poza tym mówi to często osoba, która w tym momencie jest jeszcze dalej.
Proszę pana, rozumiemy, dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, dziękujemy panie Włodzimierzu za te słowa. Dobrze by było, gdybyśmy nie jakoś tak, no nie dzielili się jakoś na jakieś kategorie takie czy inne, czy z dziada, pradziada, czy ktoś się nawrócił. Każdy jakąś ma swoją drogę wiary i pewnie wiara to nie jest coś, co się ma raz na zawsze, bo to jest coś, jeśli się o to nie dba, to można to utracić. Więc to nie jest jakieś złożone dobra na jakimś koncie, które są bezpieczne, bo ktoś tam nad nimi czuwa, tylko wiara jest czymś utracalnym. I to z naszej winy oczywiście, z różnych powodów konkretnych, więc dbajmy o tą wiarę i pielęgnujmy ją, jeśli nawet, tak jak powiedział błogosławiony Jan Paweł II, cytując świętego Pawła, jeśli to gliniane naczynie, którym jesteśmy, się rozpada, to je sklejajmy ciągle, żeby się nam nie rozpadało. I bądźmy dla siebie świadkami. No, to jest właściwie najistotniejsze też w naszym życiu, abyśmy swoją wiarą umieli się dzielić, umieli o niej świadczyć, nie po to, żeby pokazać komuś, że on jest niewierzący, czy on jest gorszy, tylko żeby się wzajemnie umacniać. Jedna jeszcze rzecz, żebyśmy też patrząc na krzyż, znak naszej wiary, żebyśmy na krzyżu się nie zatrzymali, ale żebyśmy widzieli ten krzyż w perspektywie zmartwychwstania. Bo na krzyżu się, to nie był koniec. Bo jeśli spojrzymy na krzyż jako na koniec, no to jesteśmy tymi uczniami idącymi do Emaus, dla których na krzyżu się skończyło życie ich mistrza, nauczyciela. A oni go spotykają i on im mówi, że Mesjasz miał to wszystko cierpieć wraz z krzyżem po to, aby wejść do chwały. I to jest też droga dla nas. Przez krzyż do zmartwychwstania. I my jesteśmy Kościołem Chrystusa zmartwychwstałego, ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego, który pokonał śmierć przez krzyż. I to jest to, co najważniejsze dla nas. Zmartwychwstanie, do którego oczywiście doszło najpierw poprzez ukrzyżowanie, poprzez śmierć Chrystusa. A to jest cel nasz także, być z Chrystusem i wraz z Nim zmartwychwstawać, czy zmartwychwstać do życia.
Kończy się nasze spotkanie, może słowo podsumowania?
No cóż, bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy się dodzwonili, którzy podzielili się swoim świadectwem. Widzimy, że ciągle to Słowo Boże do nas jakoś przemawia i to jest też działanie Ducha Świętego z pewnością. I różnie każdy z nas, usłyszawszy to samo Słowo, owocuje, że tak powiem, wydaje różnego rodzaju owoce. I pewnie warto, abyśmy nie tylko w tym rozpoczynającym się w niedzielę tygodniu biblijnym, ale właśnie całym naszym życiem otwierali się na Słowo Boże. Bo przecież to dzięki Słowu Chrystusa, dzięki Słowu Bożemu ci dwaj idący do Emaus zrozumieli, uwierzyli, rozpoznali Chrystusa. To jest coś, co mamy dziś także. Właśnie Pismo Święte, Słowo Boże, Eucharystia, te najcenniejsze skarby, poprzez które spotykamy Chrystusa i poprzez które doświadczamy Jego obecności zmartwychwstałego wśród nas i także umacniamy przecież swoją wiarę, bo bez Słowa Bożego, bez Eucharystii nie możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy ludźmi żywej, prawdziwej wiary.
Dziękujemy serdecznie. Gościem naszej audycji był ksiądz dr Tomasz Tomaszewski. Mam nadzieję, że klerycy przynajmniej skorzystają z tej okazji, żeby przekazać jeszcze pozdrowienia za pośrednictwem Radia Maryja.
Tak, bardzo chętnie. Ja bym chciał pozdrowić całą parafię mariacką ze Słupska z księdzem proboszczem na czele, jak również całą moją rodzinę oraz Margaretkę, która poleca mnie w modlitwie.
No to ja pozdrawiam również moich bliskich z parafii świętego Franciszka z Asyżu w Stobnie. Pozdrawiam także księdza proboszcza i oczywiście naszych księży, profesorów i kleryków z naszego seminarium koszalińskiego.
Księże profesorze.
Ja do pozdrowień się dołączam. Też pozdrawiam naszych przyjaciół, rodzinę przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. A przy okazji Tygodnia Biblijnego chcę pozdrowić też księdza profesora Henryka Witczyka, który był moim promotorem, a także jest przewodniczącym dzieła biblijnego. A z kolei z tych, których odeszli, wspomnieć księdza profesora Ryszarda Rubinkiewicza, który zmarł w sobotę ostatnią, a dzisiaj był jego pogrzeb, także wielkiego biblistę, i niech mu Pan da też wieczne spoczywanie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, bardzo dziękujemy.